Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i dzisiaj kolejny przegląd newsów. Dzieje się ostatnio całkiem sporo, mimo oczywiście tutaj sytuacji związanej z epidemią, pandemią, no to newsów wcale na mnie ubywa, wręcz przeciwnie. Zacznijmy może od najważniejszej informacji, od najważniejszego newsa, który tutaj, jeśli chodzi o świat filmowy, na pewno zelektryzował wszystkich fanów kina sporu hotelskiego. To jest prawda, zobaczymy pewnie nie prędzej niż w 2022, ale nieważne, grunt, że się dzieje. I serwis Fandom Wire w artykule Diego Seniora pisze o tym, że według tej sprawdzonych informatorów Tobey Maguire i Andrew Garfield podpisali już kontrakty nawet, w ogóle, kurczę, wow, już zdążyli podpisać, o my nic nie wiedzieliśmy, by pojawić się ponownie jako Spider-Manie najpewniej w nadchodzącym Spider-Manie 3. To jest jeden z wielu tutaj plotek, powiedzmy na razie wciąż, no bo wciąż są, powiedzmy, doniesienia informatorów wciąż są plotkami, jakby nie patrzeć, dotycząca tego filmu i każda kolejna jest coraz lepsza. Już myślałem, że obecności Elektro nic nie przebije, ale najwyraźniej tutaj serwisy lubujące się w skupach, w tych wszystkich doniesieniach od sprawdzonych informatorów, mniej lub bardziej sprawdzonych, no muszą jakoś najwyraźniej tego Elektro przeskoczyć, Jamie'ego Foxa i tak dalej, więc dostajemy informacje dosyć sensacyjne. Natomiast, no tak już całkiem serio mówiąc, Eddie Senior to jest gość, którego ostatni raz cytowaliśmy, kiedy pisał o tym, jak Warnerze bardzo nie chcą współpracować z Zackiem Snyderem, jego bardzo tam nie lubią. Dokładnie jakieś 2 dni później, czy 3 dni później dostaliśmy informację o tym, że Snyder Cut faktycznie wyjdzie i nawet jeśli nie wiem, DC Films nie chce mieć nic wspólnego ze Snyderem, a nie wiemy, czy chce, czy nie chce, to Warnerze najwyraźniej chcą mieć, jak najbardziej, no bo to ta decyzja o powołaniu do życia słynnego Snyder Cut, no to była decyzja idąca z góry, nie? Od Warner Media. Także i tutaj raczej bym był bardzo może nie tyle sceptyczny, ale bo kto wie, skąd pochodzą te informacje. Być może ci informatorzy mają rację, kto wie. Ale no samo nazwisko Andy'ego Seniora tutaj w tym wypadku nie jest rekomendacją. Nie?
Z tym Snyder Cutem też nie wiadomo. Nie? Ktoś inny mógł mu powiedzieć właśnie z DC Films i gość od razu dołożył, że w całym Warnerze, ale ja z innego powodu byłbym sceptyczny. Z tego, że właśnie jest info o tym, że te kontrakty zostały już podpisane. Rzadko się zdarza, żeby kiedy taki kontrakt był już podpisany, Variety, Deadline, Hollywood Reporter, albo chociaż nie wiem, The Wrap, chociaż tego typu rzeczy, portale, nie miały do tego dojść. Bo na przykład jak masz Daniela Richmana, który podaje swoje informacje, to zwykle to jest, że są blisko dogadania się, że tam są rozmowy na ten temat prowadzone i tak dalej. I tutaj jestem w stanie uwierzyć, że okej, gość ma jakieś tam jeszcze dojścia, gdzie mówi, że ej, dzisiaj tu spotkali się tacy i tacy ludzie, prawdopodobnie gadali o roli w filmie, czy coś w tym rodzaju. Okej. Natomiast kiedy mowa jest o tym, że kontrakt został podpisany, nie bardzo chce mi się wierzyć, że te portale, które mają naprawdę dobrych skuperów, mają naprawdę dobre dojścia i naprawdę zaufane informacje, nic o tym nie piszą.
I no, to jest musiał po prostu siedzieć w oknie i oglądać podpisywanie tego kontraktu, żeby wiedzieć o czymś takim, nie? Jak samo podpisanie.
Więc dlatego jestem bardzo sceptycznie nastawiony do tego. Mówię, gdyby to było jeszcze, bo jakby wszystko się składa, tak, jest ten Doctor Strange, jest ten Electro, to są potwierdzone informacje, tu Jamie Foxx, tutaj to był chyba Deadline z tym Doktorem Strange'em, więc tutaj mamy dosyć dużą pewność, że tak będzie, natomiast i to się składa dlatego, tak, że będzie to, tylko że to jest coś dokładnie, co może sobie ktoś wymyślił, dlatego, że się składa, to bardzo często się zdarza, przecież całe We Got Discovered na tym jedzie, że biorą te rzeczy, które mają sens, i robią z tego newsa od źródeł bliskich We Got Discovered, nie? Bo ma to sens, więc jasne, ma to sens, ale po raz kolejny z takiego punktu widzenia tego, jak zwykle te plotki przelatują, to ciężko mi uwierzyć naprawdę, że Andy Senior miał dojścia do tego, że to zostało podpisane, kiedy lepsi ludzie w branży nie mieli takich dojść.
Tak, natomiast no wiadomo, że taki news się rozniesie, wiadomo, że też, no tak jak wspomniałeś, informacje, które podają serwis pokroju We Got Discovered też się nie biorą zwykle z powietrza, one zwykle starają się przewidzieć te prawdopodobne rzeczy, powiedzmy, nie? Nawet jeśli wydają się sensacyjne, no to jest jakaś szansa, że kiedyś się wydarzą, a później można w kolejnych artykułach pisać, że no to mamy od tego samego informatora, który podał nam to i to i to, co się sprawdziło akurat. No więc kto wie, czy być może faktycznie te informacje pochodziły do jakiegoś informatora, być może jest to próba wpisania się w tę narrację, którą już mamy ze strony DC, gdzie wiemy, że pojawi się dwóch Batmanów, przynajmniej dwóch Batmanów, czy ze strony, no, czy powiedzmy już w wydaniu Spidermana mieliśmy w postaci tego filmu animowanego. Więc jakby multiversum w świecie MCU wokół Toma Hollanda nie jest niczym nieprawdopodobnym na tym etapie. Jeszcze tym bardziej, że mamy ten temat multiversum wałkowany absolutnie wszędzie w tym momencie. Więc jest szansa, że to się wydarzy, ale też trudno mi się nastawiać jakoś bardzo optymistycznie, jeśli chodzi o ten konkretny skup. Tym bardziej, że właśnie zawsze się pojawia znak zapytania, kiedy pojawia się coś takiego, coś bardzo sensacyjnego, i żaden z większych serwisów tego nie podchwyci, nie? Nawet podając, skąd pochodzi plotka, ale nawet o tym nie piszą, więc to zazwyczaj jest czerwony alarm, że nie jest to do końca wiarygodne źródło, nie?
Tak, mówię, w momencie, w którym to jest tylko kwestia tego, że są prowadzone rozmowy i na przykład Variety nie chce jeszcze tego przyklepywać, chociaż to jest prawdopodobne, ale powiedzmy nie mają potwierdzenia, że tam faktycznie Variety czy Deadline, oni nie podają informacji, jeżeli ktoś nie jest bliski przyklepania, nie? Jeżeli na przykład tylko były rozmowy, raczej o tym nie napiszą, dopóki to nie jest, chociaż sytuacja jak było z Tatianą Maslany, gdzie ona... Podali to jeszcze zanim ten kontrakt został podpisany. Zakładam, że Mark Ruffalo, który jak zwykle jest Markiem Ruffalo, potwierdził, że został podpisany, ale to Variety podało, więc u nich można było przeczytać, że ona jest bliska podpisania kontraktu. I to jest najwcześniej, kiedy tego typu portale to podają. Natomiast jeżeli Scooper właśnie poda, że są rozmowy, jestem w to dużo bardziej skłonny uwierzyć niż w to, że kontrakt został podpisany i żaden większy portal tego nie podchwycił.
A z gatunku newsów, które są prawdopodobne, czy doniesień, które są prawdopodobne, ze źródeł, które nigdy się uchodziły za wiarygodne, mamy też informację pochodzącą od Jeremy'ego Conrada, który pisze o tym, że od swoich informatorów dowiedział się z kolei, że MCU doczeka się swojej wersji live action Milesa Moralesa, który, no wiemy, że gdzieś tam pewnie w MCU sobie istnieje w tym continuity, bo poznaliśmy jego wujka, którym był Aaron Davis grany przez Donalda Glovera. Natomiast no, póki co widzieliśmy go tylko w tej wersji animowanej. Znowu, to też, wiesz, moment jest taki, że jesteś w stanie uwierzyć, że pojawiłby się gdzieś. Jeśli nie jako już pełnoprawna postać, która miałaby zająć jakieś centralne miejsce, no to chociażby jako, nie wiem, jakiś mały występ, czy cameo, czy jakieś generalnie zaznaczenie jego obecności, w razie, gdybyśmy chcieli go wykorzystać w kolejnych filmach. Natomiast, no, też... Jeremy Conrad, tak jak wspomnieliśmy, no, jest tym dużo bardziej wiarygodnym źródłem, ale nieco nie się okazało, że ta wiarygodność nie wynika z tego, skąd pochodzą kontakty Jeremy'ego Conrada, ale skąd pochodzą, albo inaczej, skąd on bierze generalnie te doniesienia i plotki, które publikuje jako własne, nie? I to, co zresztą też nie jest jednoosobową praktyką, generalnie to już jest w tym momencie plaga tego całego interesu i coraz więcej pojawia się serwisów, które po prostu bazują na tym, co uda się podebrać z innych.
Oczywiście
miejsc.
Nie jest w żaden sposób złe, jeżeli podajesz źródło. Jeżeli podasz źródło i napiszesz... mało tego, ja uważam wtedy lepiej, żeby nawet nie podać źródła. Jakby najlepiej jest podać źródło, w drugiej kolejności jest nie podać źródła, a najgorsze to jest to, co robi Jeremy Conrad, czyli mówi, że to są jego informatorzy. To jest absolutnie najgorsza właśnie rzecz, jaką możesz robić. Kiedy widzisz jakiś artykuł, widzisz jakiegoś... On zwykle to nie jest artykuł, bo artykuł to już jest za duże, ale masz na przykład jakiś Twitter, albo właśnie czyś Patronite, te rzeczy, które jeszcze nie mają takiego rozstrzału i redagujesz tego newsa i mówisz, że to twoi informatorzy zrobili. To jest najgorsze, co można robić. Znowu, widzisz to jego doniesienie i to nie jest nieprawdopodobne, tak jak mówisz po raz kolejny, ale ja bym chciał wiedzieć, kto pierwotnie odpowiada za tę informację, nie? Więc także żadnych z tych newsów ze Spider-Manem ja na razie nie biorę.
No, poczekamy,
na razie wiem,
poczekamy.
Że będzie Elektro i wiem, że będzie Doctor Strange. To są dwie rzeczy, które widzę jako sprawdzone. Cała reszta to jest dla mnie na razie w takim sferze spekulacji mniej lub bardziej prawdopodobnej.
No, może by sobie kiedyś pogadać po prostu jakby... miałoby to sens, ale to generalnie na jakimś live'ie pewnie prędzej niż tutaj. Natomiast słuchajcie, no to przejdźmy do tych informacji bardziej sprawdzonych, pochodzących z pewniejszych źródeł, a które wcale nie są mniej atrakcyjne, nie? Bo zostawimy sobie temat ten taki około branżowy na koniec, a przejdźmy do tych informacji, które no, robią wrażenie. No, rzecz, która dla mnie jest tematem numer jeden, Furiosa, czyli spin-off do Mad Maxa, w zasadzie prequel do Fury Road, koncentrujący się na postaci Furiozy. I to jest ewenement, bo od dawna, jakby wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały od bardzo dawna, że żaden kolejny Mad Max, żaden film z tego uniwersum, powiedzmy, nie powstanie. George Miller był na tej wojennej ścieżce z Warnerem i gdzieś się spierali o budżet filmu. W międzyczasie to też, no sam film, powiedzmy, nie zrobił nic, ale jakby to było daleko od tego pewnie, co taka wytwórnia Warner chciałaby na tak drogich produkcjach zarabiać, nie? Bo wiemy, jak szeroko zakrojona by była ta produkcja tego filmu. No ale okazuje się, że najwyraźniej udało się dogadać, udało się dopiąć budżet przede wszystkim, co było pewnie największym tutaj źródłem jakichś konfliktów. No i dostaliśmy też, poza informacją, że film dostaje zielone światło, poza informacją o tym, że George Miller wraca na stołek reżysera, co pewnie jest tutaj największym gwarantem jakości tego filmu, poza tym, że mało tego, George Miller może z powrotem angażuje tą całą swoją oscarową ekipę, która odpowiadała za to, jak kapitalnie wyglądało Fury Road. Też dostaliśmy obsadę i same nazwiska już wyglądają bardzo imponująco, bo jeśli ktoś płacze po braku Charlize Theron, to myślę, że te nazwiska, no te łzy na pewno obetrą, bo mamy Anya Taylor-Joy w roli tytułowej Furiozy. Poza tym w filmie pojawi się też Chris Hemsworth i Yahya Abdul-Mateen. No, w ogóle Yahya Abdul-Mateen robi tak po prostu sprinterską karierę w tym momencie.
Tak samo jak Anna Taylor-Joy. To są dwie osoby, które widzę i wow, ci aktorzy ostatnio wybuchli po prostu. Bo Chris Hemsworth, wiadomo, no to już jest gość od momentu, kiedy go MCU ustawiło na tym stołku odpowiednim, to jest sprawdzone nazwisko. To jest ten Hemsworth, na którego idziesz do kina. Natomiast właśnie Anna Taylor-Joy, jak sobie myślę, mam wrażenie, że ten malutki horror Witch to wyszedł wczoraj. I to był ten moment, kiedy właściwie wszyscy poznali to nazwisko. Znaczy wszyscy. No to był malutki horror. No jak ciężko będzie, żeby wszyscy nagle poznali to nazwisko, nie? A potem w tym roku tylko była ta Emma New Mutants gdzieś przy okazji.
Miesz wrażenie, że to New Mutants tak przyblokowało w zasadzie wszystko, bo tak. I czasowo, i marketingowo, jak wreszcie ten zator się wiesz, odetkał,
no tak, to możemy
nagle dostajemy
jeszcze w tym roku
filmy.
Netflixie, nie wiem, czy to już wyszło, czy nie, no bo nie śledzę tak dobrych filmów na Netflixie, ale ponieważ miała grać postać szachistki, która ma się zmierzyć z Rosjaninem, którego gra Dorociński, to jedyna rzecz, która zwróciła moją uwagę na to, jak w tym trailerze, to... Ale znowu, gdzieś tam, wiesz, gdzieś mi przeskoczyła. To nie tak, że teraz możesz powiedzieć, to tylko film na Netflixie. No teraz generalnie obok, przed chwilą był popularny film z Pattinsonem, Hollandem i tam kim jeszcze, nie? Sebastianem Stanem. Więc to nie jest tak, że film na Netflixie czegokolwiek ci ujmuje na tym etapie. Także... No dokładnie, to jest dwójka aktorów, których kariery eksplodowały jakiś czas temu, przynajmniej w mojej percepcji.
To jak się zapatrujesz w takim razie jako znany przeciwnik prequeli na prequel Fury Road w tym wypadku?
Standardowo, czyli jeśli ten prequel miałby być, ale w to nie wierzę, bo to jest George Miller i on nawet między swoimi Mad Maxami nie bardzo robił continuity do tej pory. Te wszystkie Mad Maxy, które robił do tej pory, to nie jest tak, że możesz prostą linię pokazać. Jakby one nawet nie miały sensu trochę. Dwójka nie miała sensu pojedyncy, nie? To nie miało żadnego sensu, a po prostu oglądało się jako dwa kompetentne filmy. Uważam, że dwójka to była nawet lepsza od jedynki. Natomiast, więc jakby aż tak się nie boję, bo jakby ja mówię, ja nienawidzę prequeli nie z samego istnienia prequeli, tylko z tego, kiedy one bardzo starają się dopowiadać, jak coś do czego doszło. I jeżeli miałoby się skończyć na tym, jak ona skończyła u tego Immortan Joe, jak tam się to stało, jak była w tym bratwie, czy tam siostrzeństwie, czy cokolwiek jest tym, gdzie tam na końcu dojeżdża, jak stamtąd wyjechała. Jeżeli chce, George Miller chciałby mi to tłumaczyć, pas. Dziękuję, do widzenia. No jeżeli chciałby po prostu pokazać historię Furiosy w tym świecie, spoko. Chętnie, są obsadą, ale to jest kolejny film. Więc to u mnie dokładnie jest zawsze ta sama rozmowa z prequelami.
Tak, ja mam wrażenie właśnie, że te dotychczasowe Mad Maxy, które widzieliśmy, najlepiej pokazują, że najprawdopodobniej kolejny film też nie do końca, jakby w teorii będzie pewnie prequelem, ale w praktyce będzie po prostu osobnym filmem. Zresztą fakt, że mamy kompletnie inną obsadę i nie wiem jeszcze kto kogo będzie grał spośród tych innych postaci, ale podejrzewam, że to też będą postaci, które zobaczymy w tym filmie i tyle, i na tym ich historia zostanie zakończona, bo nawet filmy z Mad Maxem, one były na tyle zamknięte, że po prostu że mógłby założyć, że w każdym z nich pojawia się zupełnie, kto inny był Mad Maxem, tytułowym bohaterem, nie? Tytułowym Mad Maxem, bo jasne, mieliśmy przeskok z postaci obsadzenia innego aktora między trójką a czwórką, ale nawet... kurczę, trójka w ogóle nie ma sensu, jakby najlepsze jest to, że dopiero w trójce dowiadujemy się, że był w ogóle jakiś wybuch atomowy i że
jakieś bomby spadły. A w dwójce to były po prostu wojny paliwowe, nie? W dwójce jedyne co wiesz, to są wojny paliwowe, a jedynka na Bruce Prawie nawet nie jest postapo.
W zbrojach po prostu.
A jedynka nawet nie jest postapo, tam sobie jadą na wieś, gdzie krówki się pasą na trawce, nie?
Tak, tam są jakieś takie rzeczy, które możesz sobie dopowiedzieć co najwyżej jako widz, na zasadzie, że no faktycznie te mało rzeczy w sklepie jest, to chyba jest źle, czy coś
jakiś
takiego.
Jakiś kryzys, tak.
Ale tak, generalnie to jest Australia po prostu.
No tak, no mówię, jest motyw z rodzinką i tam sobie na wieś i tam sobie krówki się pasą, siedzą sobie na trawce i jest wesoło, nie? To w ogóle nie wygląda
masz ten
jak
gang, nie? Jakby przestępczość jest powiedzmy najwyraźniej.
Ale to jest bardziej taka dystopia, bym powiedział, niż postapo jeszcze, jak popatrzysz na to, czym jest ten Mad Max. I one w ogóle się nie łączą ze sobą, te filmy. I też dlatego, jak popatrzysz na prequel Furiosa, jeżeli chciałbyś udawać, że tam jest jakieś continuity, to patrząc na to, że Furiosa nie jest dużo... wiek jej, a Maxa się aż tak nie różni, to technicznie biorąc, mógłbyś powiedzieć, że to jej historia powinna być jeszcze przed wojnami paliwowymi, tudzież wybuchem, w zależności co uważasz, ale to dalej nie ma sensu, więc jak też to zrobić, to prawdopodobnie George zrobi to, co robił zawsze i chwała mu za to, i osra te continuity kompletnie, i to nie będzie miało znaczenia w kontekście ani Fury Road, ani poprzednich Mad Maxów, za co trzymam kciuki, szczerze mówiąc. Ja w ogóle nie mam najmniejszej potrzeby, żeby ta Furiosa miała cokolwiek wspólnego z Furiosą Charlize Theron. Nie mam absolutnie żadnej potrzeby. I trzymam kciuki za to, że George Miller właśnie zrobi to, co do tej pory zrobił. I nie będzie się przejmował niczym. Będzie chciał zrobić swój film i tyle. I to będzie dalej w postapo Mad Maxowym, bo Mad Max od dwójki jest postapo. I tyle.
No jest to ciekawe właśnie, w jakim kierunku to pójdzie, bo do tej pory każdy film z tej serii pokazywał nam coś innego, nie? No jedynka wiadomo, jedynka w ogóle zaczęła ten cykl. Dwójka nam pokazała te takie, tą taką ludzie zaczęli się zbierać w takie plemienne struktury.
No już jest ten moment, trójce... jak on je te jedzenie psa z puszki, nie? Tego typu rzeczy, już widzi, że tutaj jest ciężko.
Tak, to masz te bandy po prostu tam najeżdżające jakieś małe siedziby.
Ford
tak.
Zrobiony z blachy, jakiś taki typowy właśnie, co kojarzy.
No, a potem w trójce jakby, okej, społeczeństwo poszło trochę do przodu, ale jednocześnie w innych aspektach się zdegenerowało bardziej, nie? I to jest dosyć też ciekawe w tym kontekście. Ja wiem, że wielu osób nie lubi trójki, ale pod względem budowania świata myślę, że jest na pewno ciekawa, nie? Mamy to miasto, które wygląda okropnie, jakby to jest ostatnie miejsce, w którym chciałbyś być prawdopodobnie w tym świecie, ale jest wciąż miastem, więc ludzie się tam zbierają. Czwórka jest jeszcze zupełnie z innej bajki, bo w czwórce widzisz kompletnie już jakby rozpad tego...
To już dawno było.
Tak, jakby widzisz, że ileś czasu minęło faktycznie i już to działa zupełnie inaczej. Więc pytanie, w którym kierunku pójdzie ten prequel, który gdyby go osadzić na jakiejś właśnie skali, no to trzeba by się wrócić jakoś do konceptu z poprzednich filmów, ale znając Millera, no to nie robiłby tego prequela, gdyby nie miał pomysłu na znowu pokazanie czegoś jeszcze innego, nie?
Nie zrobi jedynki.
Jeszcze jakichś innych...
Ty będziesz miał zielonej trawki i wiesz, i po prostu lekkiej dystopii. Nie zrobi tego. Wie dobrze, widzisz, że George Miller chce, żeby Mad Max był postapo. Jestem przekonany, że dokładnie tak to zrobi. I pokaże to jeszcze z jakiegoś innej perspektywy, ale nie sądzę, żebyśmy nagle wrócili do miasta, w którym jest przestępczość duża, czy coś w tym rodzaju, bo to już dla ludzi nie kojarzy się z Mad Maxem i sądzę, że i dla samego George'a Millera nie kojarzy się z Mad Maxem.
No i natomiast co do poziomu filmu, no to ja jestem spokojny, bo no, Fury Road był jeden z lepszych w ogóle filmów akcji, jakie w ostatnich latach dostaliśmy, plus Miller miał ma nosa jednak do dobierania aktorów, już Fury Road wypatrzył całkiem sporo naprawdę fajnych nazwisk, nawet w mniejszych rolach, nie? W rolach tych żon na przykład była Zoe Kravitz, którą teraz będziemy oglądać w Batmanie. Nicolas Holt przecież tam się przewijał w ogóle w tym takim make-upie Warboysów i w tym momencie, no Też był rozpatrywany w roli Batmana, by the way. To wszyscy zmierzają w stronę tego Batmana. George Miller oczywiście z Batmanem też tutaj miał coś wspólnego przy okazji kręcenia Justice League, więc wszystko rodzinie.
Tom Hardy też coś tam miał wspólnego z Batmanem.
O, no dokładnie. Czekamy na ten, na Anya Taylor-Joy w jakiejś roli w którymś z kolejnych filmów.
Charlize Theron jeszcze nie miała też nic wspólnego z Batmanem, ale...
Też wszystko przed nią. Charlize Theron unika chyba trochę tych filmów superbohaterskich, jednocześnie gra we wszystkich innych filmach akcji, jakie jest kręcone, nie? No, tak.
Dobry unik, Charlie. Naprawdę Charlie jest dobry unik zrobiła.
Dobrze, także czekamy na pewno na kolejne informacje i strasznie się cieszę, że w ogóle, że ten projekt jednak doszedł do skutku. Znaczy podejrzewam, że jakimś tam argumentem przy negocjacjach jest to, że to jednak firma producencka Millera robi, nie? Jakby na pewno... jak ona się nazywała? Nie pamiętam. Kennedy Miller Mitchell. I to jest firma, która już robiła, jakby produkowała, zajmowała się produkcją Mad Maxa. Tam jakby kwestia poszła o to, ile pieniędzy miała im wypłacić Warner potem za dystrybucję tego filmu i tak dalej. Więc miejmy nadzieję, że tym razem się dogadają jakoś konkretniej. Ale jeśli poszło zielone światło, to najwyraźniej ustalili jakieś nowe zasady tej współpracy. Zresztą to było skomplikowane, o co się pokłócili, już nawet nie pamiętam. Więc jeśli ktoś chce, to niech sobie sprawdzi. Dobra, słuchajcie, to tak, to jest jedna rzecz i jedno tutaj ogłoszenie, jeśli chodzi o nadchodzący film z nazwiskami, to jeszcze drugi. I tym razem mamy powrót do w ogóle, nie wiem, kina sądowego albo tych wielkich, epickich biografii, wielkich liderów świata, tak? Bo okazuje się, że tak, od dawna gadaliśmy sobie o tym, że... Trochę dziwne, że Gal Gadot po tym wielkim sukcesie Wonder Woman jakoś nie pojawia się w co drugim filmie w kinach.
Ma gdzieś tam drugoplanowe role, ale w jakimś tam komedii romantycznej.
Ale nie pojawia się na przykład w innym dużym filmie, gdzie grała główną rolę, nie? I byłaby by twarzą, powiedzmy, tutaj danego filmu. W przeciwieństwie do aktorów, no innych aktorów, których znasz z kina superbohaterskiego, nie? Ci wszyscy nawet jeśli nie grają głównych ról, to grają jakieś istotne role. No, ostatnio gadaliśmy o trailerze Dune, gdzie film jest promowany Jasonem Momoa, nie? W ogóle na pierwszym planie.
Nie. Zabawne na takie drugoplanowe role, jak popatrzysz na przykład na MCU, nie masz Elizabeth Olsen, która gra w kilku przynajmniej fantastycznych filmach od czasu pojawienia się jako Scarlet Witch, a to nie tak, że Scarlet Witch miała swój wielomilionowy film, prawda?
A właśnie, no wspomnieliśmy jeszcze w tym odcinku o Chrisie Hemsworthie, który, no jakby nie patrzeć, jego kariera wcale nie zahamowała, nie? W momencie, w którym zaczął grywać w filmach Marvela, wręcz przeciwnie, znaczy zaczął grywać, w sensie, w którym no przejął tą bardzo popularną rolę Thora, powiedzmy, i jakby nie przeszkadza mu to zupełnie pojawiać się w pierwszo-drugoplanowych rolach w różnych filmach. No z Chrisem Evansem jest tak samo, zresztą no moglibyśmy tak wymienić w każdym razie. Zazwyczaj jednak pojawienie się w tak dobrze przyjętym filmie, no jest trampoliną do dalszej kariery i
Tom
jedni
Holland
aktorzy oczywiście korzystają z tego. Tak, no jedni aktorzy korzystają z tego lepiej, inni gorzej, wiadomo, ale zawsze przynajmniej kilka tych projektów się zaraz pojawia, nie? Bo zawsze każdy chce mieć tego tutaj to gorące nazwisko w swojej obsadzie. Z Gal Gadot było inaczej i jakby mieliśmy co do tego pewne teorie, głównie dotyczące tego, że no nie jest to tutaj zdolniejsza aktorka, tak? Jest na pewno rozpoznawalna i na pewno ciepło przyjmowana, ale mimo wszystko najwyraźniej producenci nie są aż tak chętni, żeby ją do tych produkcji angażować. No więc bardzo to szanuję zresztą. Gal Gadot stwierdziła, dobra, biorę sprawy w swoje ręce, sama zrobię film. I tutaj Deadline podaje nam informację, że faktycznie projekt pod tytułem Kleopatra to jest coś, co wymyśliła sobie Gal Gadot. To jest coś, do czego zaangażowała swoją współpracowniczkę, ale w tym momencie to chyba przyjaciółkę, Patty Jenkins. Swoją świetną reżyserkę, więc jakby
jeżeli ktoś umie dobrze prowadzić Gadot, to mamy przynajmniej tutaj dowód na to, że jest to Patty Jenkins, tak?
Znowu, bardzo racjonalne podejście, tak? Zrobiliśmy dobre filmy, więc działało, więc spróbujmy jeszcze raz. Zaangażowana została do tego scenarzystka Laeta Kalogridis, która, jak patrzyłem, ma już w swoim portfolio jeden film w stylu właśnie tej Kleopatry. To jest ten Okropny Aleksander z Colinem Farrellem.
Tak nudny film.
No, natomiast jeśli chodzi o jej ostatnie kredyty, no to przede wszystkim Altered Carbon, który z tego co wiem też nie był przyjmowany jakoś super ciepło, ale jest. Poza tym Alita Battle Angel na przykład i wcześniej, no ten Aleksander i widzę, że ma w story przy Terminator Genisys, ale okej, nie pisała ostatecznego scenariusza, więc hej. O, i w ogóle swój debiut scenopisarski zaliczyła przy okazji Birds of Prey, ale tych wcześniejszych, tych, wiesz, tych, które ostatnio zaliczyły cameo w Arrowverse. No, w każdym razie, no okej, więc mamy scenarzystkę, mamy jednocześnie, mamy jest kto miałby produkować ten film, bo produkcją zajmie się właśnie firma Patty Jenkins, Pilot Wave Motion Pictures, która jest współzałożycielką z Jasonem Varsano, no i jednocześnie do tego dołoży się też firma Charlesa Rowena, który oczywiście współprodukował filmy DC, Atlas Entertainment. No i ostatnia rzecz, czyli kto ten projekt miałby dystrybuować, i tutaj ponoć odbyła się licytacja, którą wygrało Paramount Pictures, wygrywając ponoć, i tutaj informatorzy Deadline informują, że o to ubiegały się też Universal, Warner Bros., Netflix i Apple. Jakby nie patrzeć, też nie firmy z łapanki. No i koniec końców ten projekt no zacznie się kręcić i wygląda na to, że znowu, że faktycznie jakby nie zmienia się ten tutaj, jakby to powiedzieć, atrakcyjność nazwiska Gal Gadot w notesach producentów, ale jak najbardziej aktorka wykorzystała tutaj swoją popularność i swoje kontakty i swoje znaczenie w tym momencie wciąż jako medialnej osoby. No i ten projekt faktycznie powstanie i to będzie w zasadzie, no myślę, decydujący taki być albo nie być właśnie w tej stawce, powiedzmy, nie? Gwiazd Hollywood, bo będzie oczywiście, o tym nie powiedziałem, bo myślałem, że to jest, bo w sumie to jest oczywiste, no Gal Gadot będzie miała okazję zagrać tę główną rolę. Jak wiemy, tego typu filmy, przynajmniej nie wiem, jak sytuacja się zmieni do tego czasu, ale zawsze były tymi produkcjami, które jednak no stawiały tę swoją gwiazdę tutaj na świeczniku.
Aktor tak, to były często nagradzane.
Tak, tak, to były role oczywiście nagradzane później, komentowane i tak dalej, więc no znowu, wielkie być albo nie być dla Gal Gadot i trzymam kciuki, no niech się wykaże.
Z Kleopatrą w ogóle jest ciekawe, ja pamiętam, jak bardzo Angelina Jolie swego czasu chciała bardzo grać i produkować film o Kleopatrze, i to był ten moment, w którym doszło do tych wycieków Sony i tam, no powiedzmy, że świat mógł przeczytać zdanie producentów Sony o samej Angelinie i kłótnie między nimi, jakie tam miały miejsce, to wszystko wyszło na światło dzienne ze względu na te włamy do Sony. No i wiemy, że ten projekt skończył na niczym. Natomiast jeśli chodzi o Gadot Jenkins, te duo, no możemy mówić co chcemy o umiejętnościach aktorskich Gal Gadot, Nie cenimy ich sobie jakoś wyjątkowo. Natomiast, co by nie mówić, te panie razem stworzyły naprawdę film, który, znowu, bez względu na to, jak bardzo my go możemy lubić, nie lubić, szanować, nie szanować, osiągnął bardzo duże kamienie milowe, jeśli chodzi o to, jak wygląda Hollywood. Bo to był nie tylko pierwszy film, w którym pani na stołku reżysera dostała ponad 100 baniek do pracy i zwróciła to firmie wielokrotnie, to jeszcze był to pierwszy film tego, powiedzmy, nowego kina superbohaterskiego, znowu z superbohaterką na pierwszym planie. To również nie miało miejsca w tej drugiej fali, prawda, w tej zaczynając od początku, powiedzmy, MCU, kiedy wystartowała ta druga fala po tych wszystkich Ghost Riderach i tam Daredevilach i Elektrach i tak dalej. I znowu bardzo dobrze się przyjął ten film. Choć możemy mówić, że no z trzecim aktem były problemy i tak dalej, to jednak te bariery ten film pokonał i się zwrócił, więc jakby ma to sens, że zostaje się przy zwycięskiej drużynie. I jeżeli ktokolwiek miałby wyciągnąć coś z Gadot, to byłaby to Patty Jenkins. Ja wiem, że ona teraz się rozpływa w komentarzach, że Gadot jest jedną z najlepszych aktorek w ogóle pracujących i tak dalej. Ja mam inne zdanie na ten temat, ale po raz kolejny to, że ja mam inne zdanie, że na sali kinowej najwyżej, w najgorszym wypadku, będzie siedział Oskar Rogowski i robił cringe ciągle za każdym razem, kiedy Gadot będzie próbowała dramatyczne sceny robić jako Kleopatra, nie wpływa na nic kompletnie. Jeżeli ten film odniesie sukces, jeżeli znowu im się uda przekonać do siebie widownię, to jakby to ja mogę siedzieć i robić cringe, no to jakby nic nie zmienia, więc rozumiem absolutnie tą decyzję. Czy ja jestem przez to jakoś optymistycznie nastawiony do tego filmu? Nie. Czy jakoś czekam i nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak fantastyczna Gadot wypadnie w roli tak, która potrzebuje jednak tyle charyzmy, tyle prezencji, tyle władczości. No nie bardzo to widzę, ale po raz kolejny na dłuższą metę, mając te dowód w postaci Wonder Woman, który mieliśmy do tej pory, nie ma żadnego znaczenia.
No, zresztą mam wrażenie, że to też jest dobra decyzja właśnie pod tym takim wizerunkowym względem dla Gal Gadot, bo niezależnie też od tego, jak ten film wypadnie, no, jak będzie jakąś niesamowitą klapą, no to swoją drogą, ale nawet jeśli po prostu będzie okej, okay, albo przejdzie bez echa, to i tak w tym momencie jakby przeciętna osoba, która nie śledzi jakoś branży, która po prostu dostaje taką informację, no to natychmiast jej się w głowie uruchomi, że o kurczę, Kleopatra, no to w ślady Elizabeth Taylor sobie pójdzie, no to, tak? To, to znaczy, że to chyba faktycznie coś ta aktorka potrafi, no bo nikt nie będzie się wczytywał, że aha, okej, dobra, ona robi ten film na dobrą sprawę, więc to inna sprawa. I jakby nie patrzeć, być może to też pomoże przy okazji kolejnych projektów, no bo rozpoznawalność też jest tutaj jakimś atutem, może nie przy tego typu filmach, ale przy kolejnych ewentualnych projektach. A też zresztą no, Kleopatra wcielały się na dobrą sprawę całkiem ciekawe aktorki na przestrzeni lat. Właśnie od Elizabeth Taylor, czy wcześniej nawet jeszcze w Claudette Colbert w filmie z 1934, po Monica Bellucci w kochanym przez nas filmie Asterix i Obelix, Mistrza Kleopatra.
Tak,
więc no.
A tak w ogóle to oczywiście jest jeszcze ta wielka kontrowersja o whitewashing przy Kleopatrze i Gal Gadot.
Słuchaj, tak mam przez tą listę właśnie różnych aktorek, które grały Kleopatrę i one są we wszystkich po prostu kolorach i kształtach.
Ale warto pamiętać o tym, że jakby historycznie trzeba jakby... Nie mamy, wiecie, zdjęć Kleopatry, tak dla jasności. Natomiast to nie jest tak, że no ona była jednak też po części Greczynką. I jakby co do koloru jej skóry, to nie ma jakiegoś jednoznacznego określenia. Ona to nie jest, nie wiem, Egipcjanka z, wiesz, z długiej linii, kiedy możemy stwierdzić, że okej, patrząc na jej drzewo genealogiczne, koniecznie powinna wyglądać tak i tak. No nie,
żeby
no
to Egipcjanie był... jakoś byli też specjalnie czarnoskórzy, nie?
No, więc akurat jeśli chodzi o ten zarzut, to co innego, kiedy masz postacie, które są historycznie, powiedzmy, czarnoskóre, nie? Masz Martina Luthera Kinga, czy kogokolwiek innego.
Masz zdjęcia, czarno na białym, tak?
Dokładnie.
Czarno na białym, no.
I to jest też postać. No, czy na przykład rozumiem zarzuty, które były do tego, jak Johnny Depp grał w tym Lone Rangerze. Nie pamiętam, jak
no,
się...
przepraszam bardzo, nie z jednej 32 rdzennym
Amerykaninem. Właśnie, tak. Więc jak był problem właśnie z tym, że on grał... nie pamiętam, jak się ta postać nazywa, ale wiem, że w Stanach jest jedna z popularniejszych postaci, jeśli chodzi o rdzennych Amerykanów. No my głównie w Polsce kojarzymy Winnetou, ale to ze względu na książki, natomiast właśnie w Stanach jest tak. I rozumiem zarzuty tam. Natomiast tutaj już trochę inaczej to wygląda.
No właśnie, nie wiem, mam wrażenie, że to wynika właśnie z tego, no nie wiem, może Gina Torres, która chyba jako jedyna była czarnoskórą Kleopatrą w Ksenie. Może po prostu taki wpływ miała na amerykańską popkulturę, że do dzisiaj wszyscy myślą, że Kleopatra to wyglądała w ten konkretny sposób. Ale z drugiej strony, no, wszyscy kojarzą Monica Bellucci w tej roli, no, mówmy się, bo to Monica Bellucci i nikt nie narzekał, że nie jest, ma niedostatecznie ciemną karnację. Co jest, myślę, dobrą znaką tego, że po prostu takie czasy mamy, że jaki casting by nie był, no to tutaj kontrowersje się pojawiają z jednej lub drugiej strony. Okej, powiedział symetryzm z mojej strony, ale w tym wypadku jednak to jest chyba zasadne.
To jest trochę bardziej płynne, kiedy masz taką postać jak Kleopatra, niż postać współczesną, albo taką, która wiesz, że żyła w tym regionie, wiesz, że tam nie było za bardzo możliwości mieszania się różnych kultur, różnych społeczności. Okej, wtedy mogę założyć, że no przedstawiciel tutaj, nie wiem, wódz plemienia Zulusów, czy coś w tym rodzaju, jeżeli będzie bardzo istotny w jakimś filmie, no to powinien wyglądać w taki, a nie inny sposób, ale to jest rzadkość.
No, ale to jest myślę jeszcze większy związek naszych czasów, że są ludzie, którzy narzekają, że no, biała aktorka zagra Kleopatrę. Jest niezależnie od tej realiów historycznych i jak to wyglądało naprawdę i tak dalej. A ludzie nie narzekają, że Gal Gadot zagra Kleopatrę. Nie rozumiem tego zupełnie, nie? Jakby to jest większy problem, tak? Niż to, jakie... jaki kolor skóry ma aktorka. No dobra, to jeszcze w takim razie możemy chyba przejść do tych naszych bardziej branżowych informacji, które są jeszcze bardziej chyba rewolucyjne pod tym względem niż te doniesienia castingowe. A ty się mi o nich mówi w ogóle, bo mam wrażenie, że im ciekawsza informacja dotycząca streamingu, zmieniającego się rynku i tak dalej, tym mniej się mówi o tym w polskim internecie. I jak pojawia się informacja, że o, Trolle 3, Trolle 2 będą na streamingu, to ton komentarzy jest, o kurczę, zmienia się, to już kino idzie w niepamięć i tak dalej. Teraz dostaliśmy informację o, myślę, dużo większej wadze.
Statystyki konkretne są też.
Tak, właśnie, z jednej strony mamy statystyki, które mówią dosyć jasno, jak ta sytuacja wygląda. Z drugiej strony mamy jeszcze doniesienia ze strony Disneya, że no, jasno ustawiają swoją strategię pod streaming. I to już nie jest newsem najwyraźniej dużym, no ale okej, my sobie o tym pomówimy w takim razie, zapełnimy tę lukę. No właśnie, to może pierwsza rzecz, o której tutaj musimy powiedzieć, to są te punkciki procentowe, które zostały opublikowane w związku z tym, no jak w tym momencie wygląda sytuacja platform streamingowych. No mamy Wielką Piątkę i tutaj no to się pewnie długo nie zmieni, biorąc pod uwagę, jak sytuacja wygląda w tym momencie. Oczywiście no, rządzi i dzieli Netflix. I jeśli chodzi o tutaj procent rynku, jaki ma Netflix, tutaj podaje to serwis Real Good. Między tym drugim kwartałem a trzecim kwartałem odnotowali spadek nieznaczny, powiedzmy. Natomiast to wciąż jest to...
ciekawe, że ten spadek był, bo cały czas mówi się o tej hegemonii Netflixa, o tym, że oni jednak produkują tyle treści, że się ustawili. My sami tak zakładaliśmy zresztą, że wiesz, to jest ta platforma streamingowa, która tak się forsowała do przodu, rozepchała się tak łokciami, że w tym momencie, kiedy wiele produkcji stanęło i było ciężko je dalej produkować, to wiadomo, że Netflix rządzi. A tymczasem jednak nastąpił tam spadek i to o ile? O 7%? To nie jest bez znaczenia, jeśli chodzi o spadek pomiędzy kwartałami. To nie jest takie nic, bo tam z 32 na 25. To jest cały czas zauważalne, jestem przekonany do tego. I jednak jest to zastanawiające, nie? Myślisz sobie, kurde. Ale jednocześnie to nie jest tak, że po prostu rynek się skurczył, bo ktoś może powiedzieć, albo ludzie mają mniej pieniędzy, to odsubskrybują. No, reszta procentów pokazuje, że nie. Po prostu wiele ludzi najwidoczniej obejrzała na Netflixie wszystko, co chciała i sprawdza konkurencję.
Tak, no, znaczy, wydaje mi się, że na pewno trzeba to powiązać z tym, że choćby HBO Max urosło, nie? I urosło także ze względu na to, że ten w drugim kwartale dopiero co wystartowali, ale jakby nie patrzeć, no w ostatnim czasie jakieś produkcje zaczęły wychodzić, więc część osób na pewno chciała je sprawdzić. Poza tym, no Prime Video mieliśmy The Boys, na przykład bardzo popularny serial, mieliśmy inne produkcje. Poza tym są jeszcze platformy, które nie są tutaj objęte w tym rankingu, ale które mogą na przykład, wyobrażam sobie, że jest jakaś część osób, dla których Netflix nie jest tym pierwszym serwisem, tylko jest tym drugim, powiedzmy. Czyli, powiedzmy, są osoby, które są nastawione na dwie, trzy konkretne produkcje, nie wiem, na Disney+, czy na HBO Max, czy czymś takim, i mają jeszcze Netflixa, bo na Netflixie jest wszystko i cała reszta, nie? No ale jest na przykład taki Peacock, który odpalił swoją tą wersję tak darmową, z reklamami. I tam jest masa produkcji, które spokojnie mogą zajmować też ten segment. To znaczy, masz tam te wszystkie seriale pokroju The Office czy Parks and Rec, które możesz oglądać w kółko. Tak jak Amerykanie do tej pory oglądali tego typu rzeczy na Netflixie, nie? Bo mieliśmy ten taki eksodus tych popularnych seriali, które wcześniej były na Netflixie, teraz się rozeszły po różnych platformach. Więc kto wie, czy to też nie jest efekt właśnie tego, że wiele takich produkcji, które ludzie już znają i do których często wracają, no w tym momencie są obecne gdzie indziej, niekoniecznie na Netflixie. No, oni budują sobie, powiedzmy, tam dalej swoje pozycje. No i wciąż Netflix, z tego co patrzyłem po statystykach, więcej wydaje na produkcję kolejnych treści niż zarabia. Więc to jest w ogóle ciekawe, że w momencie, w którym rynek może nie kurczy się, ale na pewno jakby, no, wiemy, przesuwa, że jeśli miała przyjść jakaś zadyszka, no to teraz oni sami nie zwalniają, wręcz przeciwnie, jakby podnoszą jeszcze bardziej jakby budżety swojej produkcji.
Z tych statystyk ciekawych jest kilka rzeczy. Tak jak mówiłem, to, że Netflix spadł i ewidentnie to było przesunięcie na inne platformy, jest bardzo zastanawiające. To jak dobrze trzyma się Prime Video? Ja wiedziałem, że oni trzymają się dobrze, ale na tym etapie według tego grafu są tylko 4% za Netflixem. To jest nie do pomyślenia, kiedy masz 21-25%. I to pokazuje, że Prime jednak sobie świetnie radzi pod tym względem, że częściej mają takie naprawdę mocne produkcje, takie właśnie jak The Boys, jak coś, co faktycznie potrafią rozreklamować i wyjść z tym naprawdę jako coś dużego. Jestem przekonany, że jednak w tym momencie kiedy Disney cały czas jest na etapie dopiero obiecywania, Warner to generalnie nie bardzo, też zaczęli obiecywać, a Netflix jeszcze nie, bo im się przesunęło i nie mają tego Wiedźmina na tą chwilę, nie mają swoich, nie wiem, Stranger Things, tych popularniejszych rzeczy teraz. Wydaje mi się, że Amazon się właśnie świetnie strzelił, jeżeli popatrzymy na te mocne okręty flagowe, że tak powiem, to Amazon w tym momencie przoduje. I wydaje mi się, że dzięki temu się wysuwają. Plus mają taką przewagę nad Disneyem, czy no, z HBO to różnie, że mają całą masę dalej tych treści jednak sprawdzonych. Możesz obejrzeć całą masę rzeczy na Amazonie. To nie jest mała biblioteka. To jest naprawdę obszerna biblioteka. Może nie tak dużo jak Netflix, ale naprawdę obszerna, jest tam dużo, dużo jakościowego kontentu, więc to, że oni prawie że dogonili Netflixa, jest niesamowite. Warto też zaznaczyć na jedną tutaj kwestię, że popatrzmy na tak zwane firmy matki. Netflix to Netflix, oni są sobie sterem i okrętem, ale Amazon Prime jest elementem, tak, Amazon, całego tutaj wielkiego tutaj, całej wielkiej korporacji. No i jakby nie patrzeć, czym się zajmuje Amazon, ta główna korporacja, no w dużej mierze tak wysyłka, sprzedaż wysyłkowa, o, to słowo mi uciekło, więc powiedzmy, że teraz, kiedy jest pandemia, to nie tak, że oni nie mają co robić, to nie tak, że im się źle wiecie ze względu na to, że są Amazonem, prawda, więc jeszcze mają więcej kas, żeby pompować te swoje produkcje i dalej iść w streaming. Disney natomiast, który ma no tutaj według tego tylko 6%, ma dużo gorzej, bo na czym jechał Disney? No na właśnie dużych produkcjach, które zarabiały po miliardziku i więcej, no to siadło. I na swoich parkach rozrywki. No jakby nie patrzeć, to też siadło. I Disney jest w dużo gorszej sytuacji. Nie dziwię się, że Disney ma to 6%, które nie zmienia się prawie. Ten procentik Disney jest cały czas mniej więcej stabilny w tych okolicach. Z tego powodu, że po pierwsze, cały czas jeszcze wiele osób mówi, że to jest nawet lekko podbity procencik, ze względu na to, że jeszcze nie wygasły te wszystkie darmowe triale, te, które były, wiesz, które zresztą, mało tego, nie tylko nie wygasły, tam zresztą nasi widzowie nam raportowali, że im też przedłużało, jak byli w innych krajach, jak mieszkają w innych krajach, że im nagle przedłużyło jeszcze do końca roku, powiedzmy. Więc cały czas patrzę na te 6% z przymrużeniem oka, no plus Disney w ogóle nie ma kontentu nowego, tak? No, jeżeli mówiliśmy o tym, że na Disney Plus było jakiś hype ze względu na to, że okej, tam masz dużo animacji, tam masz dużo takich treści, że możesz dzieciakowi odpalić i sobie niech ogląda. Myślę, że po roku siedzenia w domu to już nie jest tak, że możesz w kółko to wałkować. To nie jest tak, że naprawdę tyle rodzin będzie się tego trzymało. Więc Disney nie rośnie póki co. I nie dziwię się, że oni chcą teraz pompować dużo kasy w to, bo muszą to zrobić, ale jednocześnie na tym etapie są w bardzo złej pozycji. Jeśli chodzi o HBO, oni mają 9, ale to wynika z tego, że po pierwsze mieli ten późny, znaczy ostatnia statystyka była, tam skoczyło niesamowicie, ale wystartowali pod koniec, więc ten kwartał był trochę zakłamany. No, po drugie trzeba patrzeć na to, że jakby w przypadku HBO to nie jest świeża platforma, tylko tam była konwersja w niektórych krajach, gdzie HBO Max weszło, tych, nie pamiętam jak się nazywał odpowiednik HBO Go w Stanach, ale oni też coś tam się nazywało. HBO Now, okej. Okay. Więc to była też konwersja, więc to nie było tak, że nagle nowe osoby się rzuciły na tą platformę. I zresztą to widać wyraźnie, jak bardzo Amazon i Netflix są do przodu, jak bardzo wyprzedzają konkurencję na tym etapie. I niestety dla HBO i dla Disneya nic nie wskazuje na to, żeby to się miało w najbliższym czasie zmienić. Nie ma żadnych odważnych ruchów, może długodystansowe tak, ale to zobaczymy w przyszłości, które pokazywałyby, że ta przepaść się między nimi jakkolwiek zasypie. Bo jasne, Netflix stracił, tak jak mówiłem, ale no to nie wygląda, żeby to była aż tak drastyczna zmiana i wpompowanie widzów w tamte platformy, żeby Netflix na tym etapie miał się czego obawiać. Jedynie muszą patrzeć na Prime, które jest tuż za nimi.
Tak, znaczy też nie podziałam o tym. Oczywiście chodzi tutaj o rynek amerykański, ten tutaj najważniejszy dla tych firm na pewno. Bo no, na świecie to wszystko zależy tak naprawdę od dostępności platformy, nie?
Plus Disney Plus lokalne jest platformy w jednym miejscu, w innym nie ma, w innym jest czymś, to nie porównasz tego. Tak.
Natomiast ten rynek amerykański, no tak jak przy box office filmowym, no jest tym takim, który najlepiej zmierzyć, bo wszystkie firmy tam są, wszystkie firmy konkurują jakby na tym jednym rynku, więc jakby widzimy ich potencjał. A my jak pamiętam, jakiś czas temu próbowaliśmy sobie oceniać to, jak sobie te konkretne platformy poradzą, no to ocenialiśmy bardziej sam content właśnie jakby to jakimi treściami będą dysponować te platformy, ale mam wrażenie, że właśnie nie wzięliśmy pod uwagę też tego, że no Amazon Prime Video jest częścią tego dużego systemu Amazonu, nie? Coś, co dla nas nie jest jeszcze aż tak oczywiste, no bo jakby nie mamy polskiego oddziału, znaczy mamy polskiego oddziału, ale nie mamy polskiego Amazonu, polskiej wersji sklepu, no chociażby, który no dla ludzi, którzy w państwach, w których jest, no jest czymś, jak wiesz, czymś wszechnobylskim w zasadzie, wszechobecnym, nie? Więc w momencie, w którym możesz sobie za pomocą Amazonu kupić subskrypcję Prime, w którą będzie wchodzić, powiedzmy, wysyłki bezpłatne tych produktów, streaming muzyki, Prime Video z treścią i tak dalej. Mało tego, masz dostęp też do po prostu kupna cyfrowych treści, nie? Jeśli chcesz, no to nie musisz streamować tego, możesz sobie po prostu mieć cyfrowe treści na
no VOD, na które jest dużo szybsze, tak? Często niż streaming. Dużo szybciej.
Ustawa, to nie jest masa treści, nawet jeśli jest nie w ich ofercie streamingowej, no to chociażby w samym sklepie, których nie ma nigdzie indziej. I wiesz, szukając jakiegoś jednego filmu, którego nie ma nigdzie indziej, to najprędzej znajdziesz go na Amazonie. Jeśli nie w wersji cyfrowej, to w wersji... Kupując nośnik. Jeszcze mało tego, przecież to jest też cały bazar w ogóle sprzedaży wtórnej, używek i tak dalej, który oczywiście też, na którym też Amazon pewnie zarabia. Także no to jest
wielki
konglomerat w tym momencie.
To jest istotne, no, że to wszystko cały czas działa, kiedy masz pandemię i cała masa tego typu gałęzi rozrywek jest zawieszana. Jak wspomniałem, Disneylandy, które były też, jakby nie patrzeć, dużą częścią korporacji Disneya, padły, w tym momencie nie można z nich korzystać, więc tutaj jakby wszelkie dostępy finansowe Disneya są zawieszane. Tak w przypadku Amazonu wszystko, co wymieniłeś, nie tylko działa, ale wręcz kwitnie, bo to są rzeczy, z których musimy korzystać w zamian za ich odpowiedniki, których używaliśmy do tej pory. Raczej nie pójdziesz do sklepu, żeby wybrać swój sprzęt, tylko właśnie, szczególnie za granicą, skorzystasz z Amazonu. Skorzystasz z tego, żeby ci to dostarczyli. W Polsce nawet się przerzucamy na takiego rodzaju dostawę kurierską teraz i tak dalej. No, za granicą, gdzie Amazon sobie kwitnie, tak jak mówisz, to jest domyślna usługa do tego typu rzeczy. Więc nic dziwnego, że oni też jakby się rozrastają, bo właśnie możesz sobie kupić te Prime Video w pakiecie, kiedy na z niego nie korzystasz aż tak bardzo, ale korzystasz z innych usług, których w tym momencie potrzebujesz, więc tak jak do tej pory mówiliśmy, że to Netflix jest tutaj w najlepszej pozycji, no teraz, jeżeli popatrzymy odrobinę, odzoomujemy i popatrzymy na to odrobinę dalej, to wygląda to, że to jednak jest Amazon.
Jeszcze jest jeden bardzo ciekawy tutaj ten kolejna infografika, którą tu opublikowano, czyli popularność rodzaju tej serwisu, tak, który jest oferowany. I no, te dwie pierwsze kategorie są telewizyjne, nas aż tak nie interesują, natomiast dwie kolejne to jest właśnie ten model darmowy z reklamami, no i ten model oczywiście bazujący na płatnej subskrypcji. I model z reklamami robi się coraz bardziej popularny, co mnie zupełnie nie dziwi, bo mam wrażenie, że to jest może nie powinna być, ale to się wydaje optymalną drogą dla tych mniejszych serwisów, właśnie pokroju Peacocka chociażby.
Ale to nie byłam... HBO.
Tak, albo HBO w tym momencie, tak?
Myślę, że to nie jest optymalne dla HBO w żaden sposób, ale...
Ale wiesz, widzisz, bo rzeczą, która odrzuca jeszcze część osób od generalnie streamingu, no jest to, jak bardzo rozdrobniony się nagle robi to rynek, nie? I jak dużo masz platform, które oferują konkurencyjne treści, też nie masz tak, że nie masz jak, nie wiem, przy serwisach streamujących muzykę, gdzie czy używasz Tidala, czy Spotify, czy Apple Music, czy YouTube Premium, masz mniej więcej to samą muzykę, nie? Mogą się różnić jakimiś tam pojedynczymi treściami, ale zasadniczo masz to samo. Jak idziesz do rozmaitych, idziesz do marketów, nie wiem, z elektroniką, w każdym masz mniej więcej to samo, po prostu, nie wiem, różnią się cenami, promocjami, tego typu rzeczami, natomiast oferta jest ta sama. Natomiast w przypadku streamingów ta oferta bardzo często, no, zazwyczaj jest różna w zależności od tego, z jakiej platformy korzystasz. Przez co, jeśli chcesz oglądać wszystko, no to musisz mieć dostęp do wszystkich tych platform, co jest drogie oczywiście i nie jest wygodne zresztą. I trzeba pamiętać o tych subskrypcjach i tak dalej. Więc w momencie, w którym pojawia się serwis, który daje ci kolejną porcję, powiedzmy, jakiejś treści, ale jednocześnie daje ci to w ramach reklamy, znaczy w zamian za oglądanie reklam, no to już się robi z tego po prostu dużo sensowniejsza inwestycja, bo kto wie, ty z jednej strony możesz poglądać to i stwierdzić, że oferta ci się podoba i jesteś w stanie wykupić subskrypcję, a jeśli nie, no to i tak jakaś tam część, powiedzmy, dochodów będzie szła dla tej platformy. Póki co, z tego co widziałem, Peacock, no, zarabia dużą większość, znaczy zarabia, inaczej, ich bazą użytkowników są głównie ci użytkownicy wersji darmowej, ale myślę, że oni się spokojnie tego spodziewali i doskonale wiedzieli, że tak będzie, raczej będą próbowali przekonwertować sobie część chociażby tej publiki na wersję płatną, niż popełniać błędy, które te inne platformy popełniają. Nie wiem, jak sobie poradzi, nie wiem, Paramount Plus w tym momencie z tym swoim Star Trekiem i i Star Trekiem i w sumie, nie wiem, coś tam pewnie jeszcze będą mieli, ale w momencie, w którym CBS All Access zamienia się w dużą platformę i będą próbowali wejść na ten już, myślę, całkiem nieźle rozdzielony rynek, to będą mieli problem, nie? I kto wie, czy też nie będą musieli się uciekać pod ten model, tym bardziej, że no widać, że jego planność tylko rośnie. I to wydaje mi się, że nie wynika z tego, że w niej, wiesz, że ludzie rezygnują nagle z subskrypcji, bo się przenoszą do tych darmowych streamingów, co na pewno w jakimś stopniu będzie miało miejsce. Ale właśnie z tego, że ludzie sobie dobierają jeszcze kolejną platformę, powiedzmy, którą śledzą regularnie, ale niekoniecznie chcą za nią płacić w formie subskrypcji.
Co jest w ogóle ciekawe a propos rynku amerykańskiego i darmowych wersji, to też mamy informację, że Netflix w tym miesiącu, właściwie dopiero co, po cichutku wycofał się z 30-dniowego triala w Stanach. Możecie to kojarzyć, kiedy ludzie przez jakiś czas próbowali cebulić i swapowali pomiędzy kolejnymi kontami, kartami, wszystkimi sposobami, żeby po prostu cały czas nowe triale na Netflixie odpalać i nie płacić. Może Netflix zdecydowali się teraz, że oni raczej nie chcą być tą drugą platformą, którą ktoś odpali przy okazji na trialu i potem sobie zrezygnuje. Więc w tym momencie Netflix już nie ma 30-dniowego darmowego okresu.
I to jest ciekawe, że... U nas też nie ma, więc...
No u nas nie, ale mówię o Stanach Zjednoczonych, gdzie do tej pory on był. Tak. Ale najwidoczniej uznali, że koniec z tym, że już nie potrzebują tego, bo są na tyle popularni. W każdym razie jednak jedyne co ciekawe, to zrobili to po cichu. To jest wiele rzeczy, co zaznacza, że to nagle zniknęło. Nie było żadnego ogłoszenia, że zmieniają coś takiego. Dopiero jak został zapytany o to... Dopiero jak Variety się dokopało, to dostało odpowiedź: patrzymy na różne promocje marketingowe w Stanach Zjednoczonych, aby przyciągnąć nowych członków i dać im doskonałe doświadczenie Netflixa. I to jest cała odpowiedź, jaką dostali, więc ono może oznaczać zupełnie nic albo wszystko, więc tak, Netflix tutaj... Netflix jeszcze bardziej po prostu tutaj się rozpycha, rozsiada się w krześle i ma na wszystko wywalone.
Nie no, ja trochę rozumiem decyzję, no bo jasne, zazwyczaj jak jest abonament, to powinna być jakaś opcja sprawdzenia, powiedzmy, części chociażby możliwości, nie wiem, serwisu, aplikacji, czegokolwiek, żeby sprawdzić, czy to jest coś, co ci odpowiada, no bo nikt nie chce kupować czegoś w ciemno, nikt nie chce wykupować chociażby jednego miesiąca w ciemno, ale wydaje mi się, że w przypadku akurat serwisów wideo, takich jak Netflix, no jest ta inna opcja, z której Netflix zaczął korzystać, czyli udostępnianie po prostu wybranej treści za darmo, nie, na zasadzie mamy ten serial tutaj, a tutaj macie pierwszy odcinek za darmo, zobaczcie sobie, jak wam się podoba, to zapraszamy na subskrypcję, nie? I mam wrażenie, że to jest dużo lepsza opcja, bo z jednej strony dla platformy, no wiadomo, tutaj nie ma tej możliwości kombinowania, zmieniania kont, maili i tak dalej. A z drugiej strony też mam wrażenie, że dla samego użytkownika też jest to jak najbardziej uczciwe, bo faktycznie dostajesz te rzeczy, nie masz tego nakazu, który często wtedy istniał w przypadku tych okresów próbnych, żeby od razu podawać dane karty i uruchamiać subskrypcję, która na razie będzie za darmo, ale musisz anulować oczywiście w którymś momencie, bo to była normalna praktyka i jest w wielu serwisach. W tym wypadku oglądasz coś, sprawdzasz, czy ci pasuje, jeśli pasuje, no to subskrybujesz, nie, to nie. Nie wiem, z mojej perspektywy to się wydaje dużo, dużo sensowniejszą opcją. Plus jeszcze jest... Jeszcze a propos tych reklam, jedna rzecz. To mnie absolutnie zaskakuje, bo to jest coś, czego ja tak po prostu nie cierpię i to jest coś, co ja tak polubiłem oglądanie treści w sieci. To jest właśnie brak reklam.
Oglądać. Ja pamiętam, jak było się małym dzieckiem i się Polsat oglądało i po prostu tam za każdym razem...
Ja jak jestem w domu rodzinnym i słyszę po prostu ten jingle reklamowy, to Wietnam po prostu od razu, no, nie? I...
Ja ostatni raz, akurat u mnie w domu przestaliśmy oglądać jako taką telewizję, jeszcze jak byłem w podstawówce albo na początku gimnazjum. I to był ostatni raz, kiedy jednocześnie oglądałem telewizję w takim znaczeniu, wiesz, żeby usiąść i oglądać, ale jednocześnie też ostatni raz, kiedy miałem nieprzyjemność przerywania reklamami czegokolwiek. I mam podobnie, jeżeli jestem gdziekolwiek u znajomych, czy gdzieś u dalszej rodziny, która dalej ma w tradycji oglądanie telewizji i po prostu słyszę reklamy, tym bardziej, szczególnie jak ludzie oglądają polskie reklamy, gdzie generalnie wiadomo, że target to są generalnie już leki na hemoroidy i jakieś tam różne tego typu rzeczy. I generalnie słyszę za każdym razem, to mam podobnie jak ty. To jest taki atak po prostu. Chociaż to już było tyle lat temu, to dalej w tobie tak siedzi.
No bo już masz zakodowane w głowie, że okej, teraz po prostu 10 minut siedzenia i oglądania tych głupot po prostu, które są jeszcze 3 razy głośniej tak. niż film, niż cokolwiek tam się oglądało. To jest tragedia.
Jeszcze pół biedy na YouTubie, kiedy one potrwają po 30 sekund. Ale po prostu wiesz, że w przypadku klasycznego modelu telewizyjnego, to jest właśnie tak jak mówisz, 10 minut przerwy blok reklamowy, nie? Hmm. To tak wybijało z filmów zawsze.
I jeszcze, no w tej wersji internetowej zwykle te reklamy są jakoś tam profilowane, że nie musisz oglądać leków na hemoroidy, jeśli nie szukasz tego w internecie, tylko dostajesz, nie wiem, reklamy gier i tak dalej.
Ale też wolę
ale widzę, jak to działa na YouTubie.
Też wolę zapłacić za YouTube.
Widzę, jak to działa na YouTube, gdzie dostaję non-stop tę samą reklamę, po prostu tę jedną i tę samą. Akurat promujemy tę grę, więc mamy tutaj w twojej historii wyszukiwania jakieś gry, no to dobra, to oglądaj tę grę za każdą okazją. Więc jak tylko się pojawia YouTube Premium,
dokładnie.
Święty spokój po prostu.
Bo fajnie oglądasz kogoś, co chcesz wspierać go, żeby dostawał kasę za reklamy, ale jednocześnie nie chcesz oglądać reklam, więc zawsze to było tak upierdliwe, bo z jednej strony masz te adbloki, ale z drugiej strony no głupio tak śledzisz kogoś, oglądasz regularnie i adbloki włączasz, więc po prostu tak jak mówisz, jak się pojawia YouTube Premium, gdzie wiesz, że ty sobie płacisz ten stosunkowo niewielki abonament, twórca dostaje kasę normalnie jak za reklamy, i to reklam nie musisz oglądać, wszyscy wygrywają.
No, ale rozumiem, że ktoś nie chce płacić i jest w stanie przyzwyczaić się do tych reklam na tyle. Dobrze, że jest taka opcja, powiedzmy. Natomiast też mówiliśmy o tym w kontekście HBO Go. Zazwyczaj to jest oznaka tego, że jednak platforma celuje niżej niż te
właśnie
serwisy premium, tylko streaming.
To, rozumiesz, że robi to Peacock. To absolutnie rozumiesz, ale kiedy HBO wprowadza taką opcję, to nie wygląda dobrze.
No, właśnie, jeśli kiedyś dostaniemy informację o tym, że Netflix, będzie to sprawdzonego źródła, że Netflix rozważa wprowadzenie wersji reklamowej, to znaczy, że jest źle. To znaczy, że jest u nich naprawdę
Netflix
źle.
Netflix już raz testował wersję reklamową, ale była to reklamowa wersja płatna i to powiedzmy, że było bardzo szybko.
No, wykazało się tak, że to nie bardzo. No dobra, to jeszcze w takim razie pomówmy o samym Disneyu. Tutaj, ten procentowy udział Disneya się cały czas trzyma na tych 6%. No, nic nowego nie ma, no to...
Pewnie będziesz miał minimalny skok, bo drugi sezon Mandalorianina, ale póki nie polecą z tymi serialami wysokiej jakości... No, przepraszam, ale masz jeden sezon Mandalorianina, masz poza tym jakieś, nie wiem, Jeff Goldblum, czy High School Musical, czy coś tam. Tak naprawdę, kiedy głośniej się o nich zrobiło, to był Hamilton, ale to też jest... Niedługo cię nie utrzyma widowni. Mhm. Więc po prostu, masz... platformę, na której nic nie ma, przepraszam. Jak długo możesz dzieciakom pokazywać w kółko animacje Disneya? No to też się kończy.
Produkują, tak? Zobaczymy.
Cały czas produkują.
Tym niemniej, widać, że... No właśnie, produkują, a być może będą produkować jeszcze więcej, albo będą produkować tyle samo, ale być może więcej treści będzie trafiać na streaming, bo bardziej do tego to zmierzę. Dostaliśmy, bardzo ciekawe informacje ze strony Disneya, gdzie... tam była ta cała historia, że jeden z akcjonariuszy uznał, że... należałoby obniżyć dywidendę, żeby te pieniądze, które zostaną oszczędzone, trafiły w produkcję kolejnej treści, bo najwyraźniej gość się zorientował, że Netflix inwestuje tyle pieniędzy w produkowanie treści,
nagle pomyślała.
A ten biznes, który ja inwestuję, nic.
Tak,
więc
tak stoi trochę, tak.
Więc ta opinia się tutaj podniosła, przeniosła dalej, aż trafiła do Disneya, no i w odpowiedzi było, że tak, oczywiście, tutaj będziemy inwestować mocno w streaming, ale zatem też poszły konkretne kroki i to jest chyba najważniejsze w tej całej informacji, że tak jak mamy tą dystrybucję filmową, za którą odpowiada Alan Horney i Alan Bergman, tak jak mamy tę dystrybucję... tą dywizję rozrywkową, tak? Powiedzmy, telewizyjno-rozrywkową, za którą odpowiada Peter Rice. Oraz mamy tą dywizję sportową, bardzo duża i tutaj też przynosząca spore dochody gałąź Disneya, związana z ESPN oczywiście, za którą odpowiada James Pitaro. Tak, teraz została uruchomiona równorzędna tutaj gałąź, która będzie odpowiadać za dystrybucję. I w ramach tej gałęzi dystrybucyjnej mamy także streaming. Jakby ta osoba, która będzie odpowiadała za dystrybucję, a konkretnie jest to Karim Daniel, będzie miała także generalnie serwis streamingowy Disneya. I teraz, czym się będzie zajmowała ta odnoga, powiedzmy, ta sekcja Disneya? No będzie się zajmowała przede wszystkim decydowaniem, w którą stronę dana treść będzie sobie szła. Czy będzie sobie szła na właśnie w... Czy to, co jest produkowane w ramach, nie wiem, Marvel Studios, Marvel Television nie będzie, Marvel Studios, czy ich któryś z ich telewizji, z ich kanałów rozrywkowych i tak dalej, czy to będzie szło na Disney+, czy to będzie szło do kin, czy to będzie szło na, nie wiem, Disney XD, tak, czy gdziekolwiek indziej, no o tym będzie decydował, no w uproszczeniu, Karim Daniel, co daje mu ogromne mimo wszystko tej możliwości i formowania strategii dalszej, bo nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądało w praktyce, ale no to sugeruję, że będzie to wyglądało w ten sposób, że jak Marvel Studios stworzy sobie film, powiedzmy Ant-Mana 3, to Karim Daniel może powiedzieć, do kin to nie ma co, bo to nie zarobi tak dużo, dajemy to na Disney+. I nie wiem, na ile tutaj będzie można
sobie dyskutować. Rozumiem, że będzie musiał z Alanem Hornem to jednak uzgodnić, bo to nie tak, że przyjdzie i mu zabierze.
No zakładam, że to nie będzie na zasadzie, że koleś przychodzi i tak i wykłada penisa na biurko i mówi, że nie ma dyskusji. Ale tak, jakby podejrzewam, że do niego będzie należało tutaj decydujące słowo w tym kontekście. A przynajmniej jakby... inicjatywa, tak? Gdzie dane odkryć ma trafić.
Nie było tej inicjatywy, miałeś tylko i wyłącznie, wiadomo, że Alan Horn to jest weteran branży tutaj filmowej, kinowej w tym rozumieniu, więc jakby z całym szacunkiem dla niego i ze wszystkimi dokonaniami, które on zrobił, nie sądzę, żeby to był gość, który jeszcze od jakiegoś czasu... Jedną nogą emeryturze to złe słowo, on przecież był na emeryturze i z niej wrócił, więc to jest gość, który no jednak nie powiedziałbym, że jest najlepszy do ogarniania nowych sposobów dystrybucji, więc nie dziwię się, że potrzebują kogoś, kto wyjdzie z tym, i bo właśnie nie sądzę, żeby była inicjatywa wcześniej, która byłaby to w stanie ogarnąć.
Nie, zasadniczo wcześniej to się odbywało na tej zasadzie, no jeśli robi coś Marvel Studios, to najpewniej jest do kina, nie? I samo Marvel Studios pewnie decydowało o tym, czy robimy produkcję teraz na ten sposób dystrybucji, czy inny, w uzgodnieniu pewnie zresztą. No w każdym razie, no to jest, myślę, no w praktyce widzimy, jak mocno się tutaj zmienia to, w jakim kierunku będzie Disney szedł, a pewnie nie tylko Disney, bo też inne firmy, powiedzmy, pewnie pójdą w podobną stronę. I to jakby ta sama decyzja oczywiście nie sprawia, że nagle nie będziemy dostawać filmów w kinach, ani że Disney zrezygnuje z dystrybucji kinowej, bo no nie wiem, jak będzie wyglądała sytuacja. Już oczywiście od dawna roztaczamy apokaliptyczne wizje i pewnie no, zmiany zajdą na pewno, nie? Natomiast wciąż może być tak, i najpewniej tak będzie, że po uporaniu się, powiedzmy, z tą tutaj z pandemią, i tak będą tworzone filmy, które będą szły do dystrybucji kinowej, bo do tej pory przynajmniej to zapewniało największe zyski, będą chcieli przetestować, jak to dalej wygląda, nie? Natomiast myślę, że na pewno większy udział będą miały w tym momencie produkcje idące na streaming, tym bardziej, że no Disney Plus potrzebuje kontentu, więc to jest dobra decyzja w zasadzie z tych dwóch powodów. No widzieliśmy od dawna masę filmów, które Disney wypuszczał, które nie nadawały się do kina w ogóle, nie? Artemisem Fowlem, który tylko i wyłącznie z powodu pandemii trafił na streaming. Wiem, że to by nic nie zarobiło. Ile Disney wypuszczał tych filmów, które nikogo nie obeszły? Które po prostu nie miały promocji ani nic, a które spokojnie by się sprawdziły jako po prostu uzupełnienie oferty na Disney+. No,
tak jak mówiliśmy, że ten Solo, który omawialiśmy wcześniej, to jest niby film Pixara i wiadomo, że one potrafiły dużo zarobić, ale widząc po promocji, po podejściu do tego filmu, to zdecydowanie lepiej wygląda na streamingu niż w kinie, bo raczej to nie zrobiłoby szału w kinie.
No więc jeśli faktycznie pójdą w tę stronę, kto wie, czy to nie wymusi, nawet nie tyle wymusi, to w sumie organicznie sprawi, że wpłynie być może też na to, jakie treści faktycznie będą w Disney produkowane, nie? Bo jeśli masa treści będzie szła na streaming, no to też wiadomo, że na streaming trafiają trochę inne treści niż te kinowe, nie? Bo głównie dlatego, że publika jest inna, rynek jest inny i zasadniczo więcej jest mieć więcej treści dla różnej publiczności niż ten jeden duży film dla wszystkich, nie? Więc to jest coś, co na pewno warto śledzić pod kątem też tego, jakie produkcje Disney będzie robił od tej pory, nie? I czy to w ogóle wpłynie na to, jak... Co będą robić? Tym bardziej, że widzimy po Netflixie chociażby, nie? W tym momencie Netflix nie ma jakby dużej konkurencji, generalnie streaming nie ma dużej konkurencji, bo kina są pozamykane. Czy to sprawiło, że, nie wiem, produkcje Netflixa stały się jakoś o niebo lepsze? No nie, jakby, ale można powiedzieć, że stały się dużo bardziej, może nie dużo bardziej, ale stają się coraz bardziej różnorodne, no bo mamy te produkcje, które do tej pory, które jakoś tam się wyróżniają z tego tła, plus oczywiście całą masę tego shitu, który tam ma uzupełnić ofertę. I kto wie, czy Disney też nie będzie produkował treści w tym stylu, nie? Jeden duży film w ciągu roku, parę mniejszych, a cała reszta, no to takie dość dobre produkcje na streaming.
No te seriale jednak, jeżeli będą się trzymały Star Wars czy MCU, to jednak cały czas będą samą marką przebijały konkurencję.
No tak, ale to myślę właśnie, okej, okay, mamy parę takich, wiesz, mocnych pozycji, które będziemy promować, a potem będziemy rzucać całą resztę, nie?
Innych rzeczy, tak.
No, więc im większe pieniądze będą szły na streaming, jest większa szansa, że od czasu do czasu trafi się jakaś perełka, jakiś naprawdę dobry film, od czasu do czasu trafi się jakaś super produkcja, ale będzie to cała masa.
Trzeba mieć to do utrzymania, widzę, tak? Który stwierdzi, że no, w sumie już płacę, tak jak za Netflix,
no jest,
nie?
Oglądać są okej te rzeczy, no.
Tak jak za Netflix, od czasu coś fajnego się pojawi, ale jak coś, to tam sobie odpalę jakiś tam swój tasiemiec.
No, no takie filmy jak do tej pory widzieliśmy. Znaczy, ja trochę bardziej pozytywnie podchodziłem do streamingu w momencie, kiedy streaming miał tą dużą jednak konkurencję w postaci kin, no bo oni musieli wtedy konkurować z tymi kinami między innymi tym, że no, można było na streamingu rzucić coś, co w kinach by się nie sprawdziło na przykład, albo by nie zarobiło nic. Jak kina przestaną być konkurencją, no to wtedy i streamingowi przestanie zależeć na tym, żeby produkować ci serial dla tej grupki osób, powiedzmy.
Idziesz albo do nas, albo...
O, nie masz nie
sobie na typy, film, więc... nie wiem, sprzed 2 lat, sorry.
No, także no, mamy dynamicznie zmieniające się czasy. To no i na sam koniec, bo już tutaj nas czas troszkę goni. To tak,
czekaj,
najpierw może...
Okay. Widziałeś, wrzuciłem link, jest trailer jedynego z blockbustera, który
okay.
Pełny.
O!
Nie wiem, czy będziemy okay. O tym gadać.
No ja nie wiem, ja już odpaliłem, więc...
Czekaj, to ja też, ja jeszcze go nie widziałem. Nagrywaliśmy 20 minut
temu. Ej, Toho jest w produkującym.
To czekaj, daj, to ja też zobaczę, czekaj.
Totalnie oglądam na streamingu. No, jakby było na Netflixie, dzisiaj bym odpalał od razu.
Na idealnie, tak.
Nie. No, to wygląda jak film na streaming. To jest, nie wiem, no. Mam wrażenie, że gdyby nie pandemia, to by pewnie jakiś Netflix to kupił i puścił i by mieli spory sukces.
Jeszcze nie mów hop, bo w grudniu zamknął kina i będzie po wszystkim. No. I wtedy kupił, tak, od razu.
Ale nie dziwi mnie to, że po prostu z braku laku rzucają to do kin, bo może ktoś obejrzy, może ktoś będzie chciał potwory w kinie, bo to jakby nie macie godzili w tym grudniu, to sobie obejrzyjcie tutaj Monster Hunter. Też Toho robi, więc spoko. No okej, okay, no kurczę, to taka śmieciowa, której spodziewasz się właśnie po streamingach, no. To bardzo ładnie się wpisuje generalnie w to, o czym mówiliśmy przed chwilą. No, także nawet sobie nie ma co więcej o tym mówić. Mila Jovovich mówi, plus potwory, plus ten T.I., który nie wiem, co tam robił, bo zupełnie innej bajki.
Tak jak mówię, widziałem 2 potwory, ale...
O, no ja nie... W sumie może faktycznie był jeden i ten sam, ale z różnej strony go pokazywali, więc ja się dałem nabrać.
Jak ktoś grał w Monster Huntera, to bo są te mniejsze, te takie jakieś, co wyglądają jak takie bydło, co spada ze skały. Czy coś
znaczy
takiego.
Ja wiem, jak ktoś grał w Monster Huntera, to widział tego potwora już z tych wszystkich stron, więc to jest
ale, wrażenie. Ale jak ktoś grał w Monster Huntera, to są 2. Jest Diablos, zresztą to jest nawet powiedziane w trailerze. Diablos! I to jest ten z rogami. I Rathalos to jest ten, co jest na końcu, co wygląda jak taki smog wiwerna, czy coś takiego. Tego z różnych stron pokazywali w trakcie. To jest koniec, więcej tam potworów. Na więcej budżet się skończył, przepraszamy.
No ja myślę, że się jeszcze endrują i dostaniemy. No spoko, 2 sequele przynajmniej obstawiam myślę do tego.
No pewnie.
Gdzie będziemy miał dwa kolejne potwory, być może.
Mila Jovovich będzie po prostu na to wpadała do tego świata. Albo już w nim zostanie, skoro... Nie wiem.
Ale no. To jest w pełni lukę po Resident Evil na pewno.
Na pewno, to wiesz, no Paul W.S. Anderson, no to tutaj wszystko się składa, no.
No właśnie, no dobra, słuchajcie, to już na sam koniec. Sprostuję jedną rzecz, o której mówiliśmy ostatnio, o tym Foxie, bo pisałem w komentarzu, ale może ktoś nie doczytał, bo mi się komputer zdało to wszystko w jedno. Generalnie jest tak, że oczywiście Rupert Murdoch i cała ta tutaj konglomerat News Corp, czy teraz Fox Corp, przejął sobie oczywiście te niektóre telewizje, których nie od Disney, i wśród tych telewizji należy tak, do tych telewizji należy także telewizja Fox, po prostu Fox, nie? Która wokół której jeszcze mieliśmy całą tą sieć telewizji Fox Comedy, Fox Life, czy jakoś tak, Fox, no tam parę różnych tematycznych, powiedzmy, stacji, to wszystko przejmuje dalej Fox. Natomiast telewizja FX to jest w ogóle inna telewizja, która miała trochę inny cel, jakby Fox miał być taką telewizją codzienną, rozrywkową, a FX miało się skupić na takich bardziej jakościowych produkcjach, więc tam były produkowane seriale, filmy i tak dalej. FFX, no to była oczywiście taki kompanion. Ale ciekawsza sprawa jest właśnie poza USA, bo poza USA oczywiście te wszystkie telewizje Fox i tak dalej, no to one zostały przejęte wciąż z zostały przejęte przez Disneya, mimo że wciąż się nazywają tak, jak się nazywają te telewizje w USA. No bo marka Fox, no to miało sens, nie? Lepiej na zachód wypuścić, czy na zachód, poza USA wypuścić markę Fox niż FX, no bo Foxa już ktoś kojarzy.
A tam nie masz kina, Fox News, nie? Z którymi musisz konkurować.
Fox News. Więc w tym momencie jak najbardziej jest tak, że telewizja Fox Polska na przykład, którą mamy, i mamy jeszcze Fox Comedy chyba, to są telewizje, które się mają Fox w nazwie, ale jak najbardziej należą do Disneya, więc spodziewałbym się, że prędzej czy później zrobią jakiś rebranding, tylko że to trzeba zrobić umiejętnie, bo jak oni to, podejrzewam, że jak już to zrebrandują, no to już tak zostanie, więc myślę, że nie będą się z tym spieszyć, przynajmniej póki tutaj mają poważniejsze sprawy na głowie niż rebranding telewizji w Polsce, bo został Fox akurat. Nie jest tak, że telewizja się nazywa Fox, to jakoś będzie wpływać ujemnie na nie wiem, Disneya, na akcje Disneya w USA, nie? To jest pierdoła w tym momencie. W USA byłoby co innego, wiadomo, nie? Bo to jest ich rodzimy rynek, no nas
nie. No i tam są inne Foxy, inne listy, z którymi nie chcesz, no. Tak.
No, okej. Okay. Słuchajcie, miałem przygotowane pytanka, ale mamy już kurczę ponad godzinę na tym, więc myślę, że sobie dzisiaj odpuścimy, ale i tak mamy w planach nagrać Q&A kiedy? Jutro, nie?
Z prawdziwego wydarzenia jutro.
Więc pewnie w piątek się pojawi na kanale, no chyba, że w międzyczasie jakiś materiał jeszcze nagramy, bo coś ważnego się wydarzy, nie wiem, zobaczymy. No dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Dzisiaj wypchany odcinek newsami, także jesteśmy bardzo ciekawi waszych opinii, jak się zapatrujecie na oczywiście na tutaj konkurencję platform streamingowych i czy pasuje wam taki, czy inaczej, jak się zapatrujecie na przede wszystkim na wzrost popularności tych serwisów z reklamami, bo u nas to nie jest jakaś popularna opcja specjalnie, którą stosują głównie te wszystkie serwisy pokroju Ipli, Player, nasze lokalne, rodzime, tak, gdzie też mamy lokalną, rodzimą treść. Z kolei no, póki co nie wbił nam jeszcze żaden serwis, który mógłby taką formę oferować jako podstawową, nie, tą główną promowaną. No, natomiast oczywiście czekamy na wasze opinie, na wasze komentarze, jeśli macie jakieś pytania lub chcecie się odnieść do któregoś z tych tematów, to zachęcam oczywiście do robienia tego w formie tipów. Link znajdziecie w opisie, napisy końcowe / hajs. A tymczasem my się będziemy żegnać. Był ze mną Oskar Rogowski, ja się nazywam Kastelmach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.